Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek przewodniczył polskiej mszy przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. W homilii zaproponował rachunek sumienia z wierności Chrystusowi.
Wiara przeżywana poważnie wzbudza czyny miłosierdzia, mówił Franciszek na spotkaniu z kręgiem świętego Piotra, który wspiera papieską działalność charytatywną.
Dostęp do żywności to podstawowe prawo człowieka, przypomniał przedstawiciel Watykanu na forum ONZ.
Witamy 31 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek wciąż zaskakuje. Dzisiejsze zaskoczenie było jednak szczególnie miłe dla Polaków. Ojciec Święty przewodniczył bowiem mszy, która tradycyjnie w każdy czwartek odprawiana jest po polsku w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. Eucharystie te są transmitowane przez Radio Watykańskie i retransmitowane przez kilkanaście rozgłośni katolickich w Polsce. Dzisiejsze wydarzenie jest o tyle niezwykłe, że po raz pierwszy w czasie tego pontyfikatu papież przewodniczył mszy transmitowanej regularnie przez polskie rozgłośnie.
Liturgia sprawowana była wyjątkowo w języku włoskim, ale czytania mszalne oraz intencje modlitwy wiernych zostały odczytane po polsku. Jak co tydzień, także i dzisiaj przy relikwiach polskiego papieża zebrały się tłumy rodaków. Mszę koncelebrowało z Franciszkiem 110 kapłanów.
Papież wygłosił po włosku krótką homilię, w której odniósł się do czytań liturgicznych. Nawiązując do fragmentu listu świętego Pawła do Rzymian, podkreślił dostrzegane u apostoła narodów poczucie bezpieczeństwa. Jest ono skutkiem miłości Jezusa, który świętego Pawła odnalazł i przemienił jego życie.
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Tak umiłował Pana, ponieważ go zobaczył, ponieważ odnalazł Pana, który odmienił jego życie. Tak go umiłował, że powiedział, iż żadna rzecz nie odłączy go od niego. I to właśnie ta miłość Pana była w samym centrum życia Pawła. W prześladowaniach, w chorobach, w zdradach, we wszystkim, co przeżył. Żadna z rzeczy, które mu się przydarzyły, nie mogła go oddalić od miłości Chrystusa. To było samym centrum jego życia, jego punktem odniesienia, miłość Chrystusa. I bez tej miłości Chrystusa, bez życia tą miłością, bez karmienia się nią, nie można być chrześcijanami. Chrześcijanin to ten, który czuje na sobie spojrzenie Pana, czując się umiłowanym przez Niego do końca.
W dalszej części papież nawiązał do ewangelicznego obrazu Jerozolimy, nad którą ubolewa Jezus. Spoglądając na to miasto, widział on, że niestety nie zrozumiało, czym jest miłość Boga.
Jerozolimo, która nie zrozumiałaś miłości, nie zrozumiała czułości Boga, tak pięknej w tym obrazie, ptaka gromadzącego swe pisklęta, o którym mówi Jezus. Nie zrozumieć miłości Boga, to zupełnie przeciwne do tego, co odczuwał Paweł. Tak, Bóg mnie kocha, Bóg nas kocha, ale jest to rzeczą abstrakcyjną, rzeczą, która nie dotyka mojego serca i żyję tak, jak mi się podoba. Tu nie ma wierności i płacz serca Jezusa nad Jerozolimą jest taki. Jerozolimo, nie jesteś wierna, nie pozwoliłaś się ukochać. I zaufałaś licznym bożkom, które tak wiele ci naobiecywały. Obiecały dać ci wszystko, a później cię opuściły.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że czytania liturgiczne przedstawiają zatem dwie ikony. Pawła, który pozostał wierny do końca miłości Jezusa i niewiernej Jerozolimy.
Paweł pozostaje wierny miłości Chrystusa do końca. W niej znajduje siłę do pójścia naprzód, do znoszenia wszystkiego. Czuje się słaby, czuje się grzesznikiem, ale jego siła tkwi w tej miłości Boga, w tym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, którego doświadczył. Z drugiej strony miasto i niewierny lud. Nie jest wierny, nie przyjmuje miłości Jezusa, albo jeszcze gorzej, żyje tą miłością połowicznie. Trochę tak, trochę nie, w zależności od tego, jak lepiej pasuje. Patrzmy na Pawła, na jego zapał wypływający z tej miłości. I patrzmy na Jezusa, który płacze nad niewiernym miastem. Patrzmy na wierność Pawła i na niewierność Jerozolimy. A pośrodku patrzmy na Jezusa, na jego serce, które tak bardzo nas umiłowało.
Życie wiarą wiąże się z codziennym pełnieniem dzieł miłosierdzia. W dobiegającym końca roku wiary przypomniał o tym papież, przyjmując grupę członków rzymskiego stowarzyszenia Circolo San Pietro, czyli kręgu świętego Piotra. Wyraził im wdzięczność za stałe wsparcie dla działalności charytatywnej Kościoła.
Wiara przeżywana poważnie pobudza do postępowania zgodnie z autentycznym miłosierdziem. Mamy tyle prostych świadectw ludzi, którzy stają się apostołami miłości w rodzinie, w szkole, w parafii, w miejscach pracy i spotkań towarzyskich, na ulicach, gdziekolwiek. Wzięli na serio Ewangelię. Prawdziwy uczeń Chrystusa angażuje się osobiście w posługę miłosierdzia, która obejmuje rozliczne, niewyczerpane formy ubóstwa człowieka. Wy także, drodzy przyjaciele, czujcie się posłani do najuboższych, najsłabszych, zepchniętych na margines braci i sióstr. Jest to wasze zadanie jako wiernych świeckich, którzy przyjęli chrzest. Tej posługi nie pełni się wyjątkowo czy okazjonalnie, ale jest ona zasadnicza. Kościół się z nią utożsamia, pełniąc ją codziennie. Każdego dnia stają przed nami sytuacje, na które trzeba odpowiedzieć. Codziennie każdy z nas wezwany jest, by pocieszać, by być pokornym, ale szczodrym narzędziem opatrzności Boga i Jego miłosiernej dobroci, Jego miłości, która rozumie i współczuje, Jego pocieszenia, które podnosi i dodaje odwagi.
Członkom Circolo San Pietro Franciszek dziękował szczególnie za ofiary na papieską działalność charytatywną zwane obolem świętego Piotra, które zbierają oni w rzymskich kościołach. To wasz udział w mojej trosce o najbardziej potrzebujących w tym mieście, powiedział papież.
Papież przyjął na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato. Przy tej okazji upoważnił kierowaną przez niego dykasterię do promulgowania 4 dekretów.
Pierwszy z nich dotyczy męczeństwa sługi Bożego Antona Durkowicza, biskupa Jassów w Rumunii, który zmarł w 1951 roku, dręczony za wiarę w komunistycznym więzieniu w Bukareszcie. Pozostałe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych stwierdzają heroiczność cnót 2 założycielek zgromadzeń zakonnych, Irlandki i Amerykanki oraz włoskiej zakonnicy.
Watykański rzecznik potwierdził krążące od pewnego czasu w prasie domysły na temat zwołania w lutym przez papieża Franciszka konsystorza dla mianowania nowych kardynałów. Zamiar taki Ojciec Święty wyjawił podczas niedawnych spotkań z grupą 8 kardynałów i z Radą Synodu Biskupów.
Konsystorz ma się odbyć 22 lutego. Można się spodziewać, że podobnie jak już niejednokrotnie za poprzednich pontyfikatów, poprzedzi go spotkanie kolegium kardynalskiego. Dodatkowo w dniach 17 i 18 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Kardynalskiej, czyli grupy 8 purpuratów. Natomiast 24 i 25 lutego zbierze się znowu Rada Synodu Biskupów. W tym samym miesiącu należy spodziewać się zebrania Rady Kardynalskiej do spraw problemów ekonomicznych i organizacyjnych Stolicy Apostolskiej, poinformował ksiądz Federico Lombardi.
Prawo do odpowiedniego wyżywienia i jego znaczenie dla ludzkiego rozwoju zostały uznane już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a potwierdzone później w różnych dokumentach międzynarodowych. Podjęto liczne zobowiązania, by położyć kres głodowi na świecie. Jednak w wielu krajach kryzysy głodu wciąż powracają. Trzeba zatem zrobić o wiele więcej, podkreślił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ arcybiskup Francis Czulikat. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku wystąpił na poświęconym rozwojowi rolnictwa i bezpieczeństwu żywnościowemu spotkaniu ONZ-owskiego Komitetu do Spraw Ekonomicznych. Podkreślił, że prawo do wyżywienia musi być widziane przede wszystkim przez pryzmat praw człowieka.
Watykański dyplomata przypomniał, jak w czerwcu w przemówieniu do uczestników konferencji ministerialnej FAO papież nazwał prawdziwym skandalem fakt, że miliony ludzi cierpi głód, mimo iż obecna produkcja żywności wystarczyłaby do wyżywienia wszystkich. Franciszek wskazał wtedy na konieczność znalezienia takiego rozwiązania, by wszyscy mogli korzystać z owoców ziemi. Arcybiskup Czulikat zauważył, że dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego musimy się nauczyć większej solidarności z biednymi i głodującymi. Przytoczył dane szacunkowe FAO, według których co roku niszczy się 1,3 mld ton żywności. Wyrzucanie pożywienia to jakby kradzież ze stołu ubogich, stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, znowu cytując wspomniane papieskie przemówienie. Zwrócił też uwagę, że bezpieczeństwo żywnościowe nie polega tylko na dostarczaniu ludziom żywności, ale też na pomaganiu im, aby sami mogli się w nią zaopatrywać.
To największa masakra chrześcijan w ciągu 2,5 roku wojny domowej w Syrii. Tak ocenił śmierć 45 wyznawców Chrystusa w Sadat na zachodzie kraju syryjsko-prawosławny metropolita Selwanos Butros al-Nemeh. Miejscowość położona 60 km od Homs została przed 10 dniami zajęta przez oddziały rebelianckie. Kilka dni temu odbiły ją wojska rządowe. Na miejscu znaleziono zbiorowe mogiły z ciałami 30 cywilnych osób, w tym starców, kobiet i dzieci. Kolejnych 15 ciał odkryto przy drodze z Homs do Damaszku.
Samo historyczne miasteczko Sadat, zamieszkałe w czasie pokoju przez 3000 prawosławnych chrześcijan, zostało opuszczone, ograbione i zniszczone. Nie oszczędzono również budynków sakralnych. Jak zeznali naoczni świadkowie, masakry mieszkańców dokonano, gdy ci próbowali ratować się ucieczką w czasie napaści 2 rebelianckich oddziałów.
Nie są znane motywy zabójstwa hiszpańskiego kapłana, do którego doszło w Panamie. Ofiarą mordu jest 67-letni ksiądz Aníbal Gómez. Znaleziono go związanego i z licznymi obrażeniami ciała w rezydencji emerytowanego biskupa. Ksiądz Gómez był proboszczem jednej z parafii na obrzeżach miasta Colón, dyrektorem drukarni, a także wspomagał w posłudze duszpasterskiej podeszłego w latach hierarchę.
Jedna z pracownic rezydencji usłyszała krzyki i wołanie kapłana o pomoc. Gdy przybiegła na miejsce, także i ją uderzono tak, że straciła przytomność. Dopiero chwilę później zjawił się tam inny ksiądz, który wezwał policję. Na razie nie udało się zatrzymać sprawców.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na ręce arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, papież Franciszek skierował kondolencje po śmierci Tadeusza Mazowieckiego. W dokumencie podpisanym przez arcybiskupa Angelo Becciu z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, Ojciec Święty podkreślił, że jako premier zmarły pełnił swoją funkcję z oddaniem i mądrością, z poszanowaniem wartości chrześcijańskich i z żywą wiarą, dając przykład szlachetnego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Był mężem stanu, który dobro ojczyzny i narodu przedkładał ponad swoje sprawy osobiste, napisał papież Franciszek. Rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej Ojciec Święty złożył wyrazy współczucia, zapewniając, że wyprasza potrzebne łaski i serca błogosławi. Tymczasem dzisiejszego poranka w kaplicy Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w intencji Tadeusza Mazowieckiego mszy świętej przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W liturgii uczestniczyli Anna i Bronisław Komorowscy, rodzina byłego premiera, prezydenccy ministrowie oraz zaproszeni goście.
Osobiście bardzo wiele zawdzięczam świętej pamięci panu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Dlatego też tu, w tym szczególnym miejscu, w tej godzinie, kiedy wspominamy go, kiedy go żegnamy, chcemy dziękować dobremu Bogu za takiego człowieka, za to wielkie dzieło, którego dokonał i za te wszelkie ślady dobra, mądrości, które zostawił w sercach wielu Polek i wielu Polaków.
Uroczystości pogrzebowe zmarłego w poniedziałek byłego premiera odbędą się w najbliższą niedzielę 3 listopada w warszawskiej archikatedrze. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił na ten dzień żałobę narodową.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.